zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Czwartek był drugim dniem wizyty apostolskiej Ojca Świętego Franciszka w Afryce. Papież rozpoczął dzień od spotkania ekumenicznego w sali nuncjatury apostolskiej w stolicy Kenii, Nairobi. Później Ojciec Święty przewodniczył mszy świętej w kampusie uniwersyteckim, podczas której mówił o znaczeniu rodzin chrześcijańskich. W homilii Jego Świątobliwość wskazał, że wiara w Słowo Boże wzywa nas do wspierania rodzin i ich misji w społeczeństwie.
Jesteśmy wezwani do poszanowania i wspierania siebie nawzajem oraz do docierania do wszystkich potrzebujących. Rodziny chrześcijańskie mają tę specjalną misję: promieniować miłością Boga i wylewać ożywiającą wodę Jego Ducha. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, ponieważ jesteśmy świadkami postępu powstawania nowych pustyń stworzonych przez kulturę materializmu i obojętności wobec innych.
Następnie w kampusie sportowym Szkoły Najświętszej Maryi Panny Ojciec Święty Franciszek spotkał się z duchownymi, klerykami, zakonnikami i zakonnicami. Papież przypomniał im, by strzegli daru powołania jako daru od Boga i stale podtrzymywali płomień swojej gorliwości.
Kościół nie jest instytucją biznesową. To jest tajemnica. To jest tajemnica Chrystusa samego. Tajemnica każdego z nas, który do nas mówi: pójdź za mną. Jest to jasne. Tylko przez drzwi, którymi jest Chrystus, możemy wejść i Jemu służyć.
Ostatnim punktem drugiego dnia wizyty apostolskiej Ojca Świętego Franciszka w Afryce była wizyta w Biurze Narodów Zjednoczonych w Nairobi. Papież odniósł się do rozpoczynającej się w poniedziałek Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej w Paryżu. Ojciec Święty zauważył, że stajemy przed dużym wysiłkiem politycznym i gospodarczym.
Umowa paryska może dać jasny sygnał w tym kierunku, pod warunkiem, że unikniemy wszelkich pokus popadania w nominalizm deklaratywny, wpływający uspokajająco na sumienia. Mam nadzieję, że konferencja doprowadzi do zawarcia globalnego i przekształcającego porozumienia w oparciu o zasady solidarności, sprawiedliwości, równości i uczestnictwa, ukierunkowując na osiągnięcie trzech celów złożonych, a jednocześnie współzależnych: zmniejszenie wpływu zmian klimatycznych, walkę z ubóstwem i poszanowanie ludzkiej godności.
W piątek rano Ojciec Święty Franciszek złoży wizytę w slumsach Kangemi w Nairobi, a także spotka się z młodzieżą na stadionie Kasarani i uda się do Ugandy. Poszczególne punkty wizyty apostolskiej transmituje Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wybór nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nastąpi na kolejnym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu, poinformowali szefowie klubów parlamentarnych. W środę Sejm przyjął uchwały stwierdzające nieważność wyboru 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego dokonanego w poprzedniej kadencji. Za uchwałami zagłosowali politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz 15, przeciwko Nowoczesna i PSL. Salę plenarną opuścili posłowie Platformy Obywatelskiej. Zdaniem części opozycji Prawo i Sprawiedliwość łamie konstytucję, bo chce podporządkować sobie Trybunał Konstytucyjny. Poseł Stanisław Piotrowicz, który uzasadniał projekty uchwał, podkreślił, że to Sejm jako instytucja musi naprawić swoje błędy.
Niezaprzeczalnym i wyłącznym prawem Sejmu, a może wręcz jego obowiązkiem, jest dokonywanie konwalidacji wadliwych aktów prawnych, jakie wydał. Dlatego Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości postanowił podjąć stosowne działania do których zaliczyć należy również przeprowadzone w poprzednim tygodniu zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ale przyjęcie wspomnianej ustawy to nie wszystko. Dziś Sejmowi pozostała bowiem jeszcze druga sfera, która wymaga konwalidacji. Jest nią naprawienie samego procedowania w sprawie wyboru stanowiącego realizację funkcji kreacyjnej parlamentu. W tym przypadku Sejm nie może liczyć na wsparcie żadnego innego organu państwa.
Liderzy PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Nowoczesnej Ryszard Petru zwrócili się z apelem do prezydenta, by włączył się w rozwiązanie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Pytany o tę propozycję prezydencki minister Andrzej Dera poinformował, że Andrzej Duda zabierze głos w tej sprawie po powrocie z Chin.
Mamy przygotowane ekspertyzy prawne, z którymi się pan prezydent zapozna, bo one nie są jednostronnicowe, tak to nazwijmy. I pan prezydent po przyjeździe z Chin zapozna się z tymi ekspertyzami i podejmie stosowną decyzję, jaką ja nie będę nic sugerował. Nie ma tam rekomendacji, ekspertyza prawna dotyczy stanu prawnego w tej sytuacji, która jest obecnie. Pan prezydent na pewno nie będzie ingerował w to, co się dzieje w parlamencie, ma swoje kompetencje i będzie się ustosunkował do tego, co jest w kompetencji pana prezydenta.
8 października poprzedni Sejm przy sprzeciwie Prawa i Sprawiedliwości wybrał 5 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w miejsce 3 sędziów, których kadencja minęła 6 listopada i 2, których kadencja upłynie dopiero w grudniu. Prezydent dotychczas nie zaprzysiągł nowych sędziów, bez czego nie mogą oni orzekać. Ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, na mocy której wybrani zostali sędziowie, Trybunał Konstytucyjny ma się zająć 3 grudnia. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski odwołał Tomasza Arabskiego ze stanowiska ambasadora w Hiszpanii. Do Polski Arabski ma powrócić jeszcze w grudniu. Na to stanowisko został nominowany przez rząd Donalda Tuska. Wcześniej był szefem kancelarii premiera. Arabski odpowiadał m.in. za organizację lotu polskiej delegacji z prezydentem Lechem Kaczyńskim do Smoleńska. Andrzej Melak, brat świętej pamięci Stefana Melaka, który zginął w katastrofie Smoleńskiej, z zadowoleniem przyjmuje decyzję szefa MSZ. Arabski poprzez zaniechanie, lekceważenie tej wizyty, a może nawet świadome działanie, doprowadził do katastrofy. Podkreślił.
Będzie sprawiedliwością pozbawienie pana Arabskiego utratnego stanowiska i postawienie mu aktu oskarżenia, gdyż on jest jednym z tych, którzy są odpowiedzialni za śmierć 96 osób polskiej narodowej delegacji. Nie może tak być, że ludzie przygotowujący, mający wielki wpływ na to, co się dzieje, byli w chwilach tragicznych, bezkarni i nie odpowiadali za nic. Wraca powoli Polska do normalności.
Prokuratura, która prowadziła śledztwo w sprawie organizacji lotu do Smoleńska, stwierdziła, że doszło do nieprawidłowości. Nikt nie usłyszał jednak wówczas zarzutów. Arabski był ambasadorem Polski w Hiszpanii od 2013 roku. Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ogranicza odprawy dla prezesów spółek Skarbu Państwa. 59 senatorów opowiedziało się za przyjęciem projektu, nikt nie sprzeciwił się, 30 senatorów wstrzymało się od głosu. Dzień wcześniej projekt nowelizacji przyjął Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości, klubu Kukiz15 i PSL-u. Platforma Obywatelska i Nowoczesna wstrzymały się od głosu. Zmiana przepisów ograniczy m.in. wysokość odpraw dla prezesów spółek Skarbu Państwa oraz opodatkuje odszkodowanie związane ze zakazem konkurencji na poziomie 70%. Pierwotna wersja ustawy mówiła o stawce 65%. Senator Janina Sagatowska z Senackiej Komisji Finansów wskazuje, że nowela w nowym kształcie jest odpowiedzią na apele społeczne.
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości są za tą wyższą stawką. Nie będzie zmian, dlatego że w czasie kampanii i w ogóle nie tylko w czasie kampanii, od lat docierają do nas głosy wyborców, zwykłych ludzi o tych strasznych kominach, o tych strasznych odprawach wysokich, odszkodowaniach i my absolutnie jesteśmy za utrzymaniem tej stawki podatku 70%.
Senator Grzegorz Bierecki podczas debaty podkreślał, że ustawa jest niezwykle istotna.
Ona mówi, co wolno, czego nie wolno, co wypada, czego nie wypada. Do tej pory państwo polskie nie zdecydowało się jasno powiedzieć, a jakież jest dopuszczalny, akceptowalny poziom odpraw w spółkach, które są częścią sektora przedsiębiorstw państwowych czy publicznych, bo do tej pory nie zdecydowano się powiedzieć, jaki jest akceptowalny, dopuszczalny okres trwania umowy o zakazie konkurencji. To bardzo dobrze, że takie ramy się pojawiają. Wskazujemy za pomocą tej ustawy, jakie są właściwe zachowania rynkowe, jakie są normy, które powinny obowiązywać w tej działalności gospodarczej.
Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Zgodnie z zapowiedziami parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Po długiej chorobie zmarł w czwartek ojciec Zachariasz Jabłoński Paulin, w latach 2008-2014 definitor generalny zakonu. Miał 75 lat. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w poniedziałek, 30 listopada o godzinie 11 w Bazylice Jasnogórskiej. Po niej ciało ojca Zachariasza Jabłońskiego spocznie w grobowcu paulińskim na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski, a prywatnie przyjaciel zmarłego, w rozmowie z radiem Jasna Góra wspominał, że ojciec Zachariasz był niezwykle ciepłym człowiekiem, który czuł Polskę.
Jesteśmy tutaj teraz pogrążeni na pewno w smutku i przeżywamy, że odchodzi ktoś tak bardzo ciepły, ktoś tak bardzo serdeczny, zawsze wychodzący naprzeciw z takim, jak mówiliśmy, twórczym niepokojem, bo on się nie zadowalał tym, co już było osiągnięte. Tutaj również w sympozjach na Jasnej Górze, w różnych świętowaniach tajemnicy, rocznic, ale on zawsze czuł Polskę, czuł to, co Kościół w Polsce może przekazać narodowi w sensie tej wierności.
Ojciec Zachariasz Jabłoński był profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kierownikiem Katedry Mariologii Instytutu Teologicznego w Radomiu. W trakcie swojej pracy naukowej opublikował kilkadziesiąt prac związanych z problematyką kultu maryjnego i ruchem pielgrzymkowym związanym szczególnie z Jasną Górą. Prezydent Andrzej Duda zakończy dziś wizytę w Chinach. Głównym celem podróży prezydenta do państwa środka było wzmocnienie współpracy gospodarczej i kulturalnej między Polską a Chinami. Prezydent Andrzej Duda, podsumowując wizytę, wyraził nadzieję, że rozmowy, które odbył z chińskimi przywódcami, będą istotnym impulsem do otwarcia rynku chińskiego, przede wszystkim dla polskich produktów rolnych. Ponadto, jak powiedział, strona chińska jest zainteresowana eksportem do Chin produkowanych w Polsce maszyn górniczych czy sprzętu do wydobycia węgla. Poseł Max Kraczkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki, spodziewa się, że ta wizyta przyniesie wymierne korzyści.
Wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach ma olbrzymi wymiar, nie tylko polityczny, ale przede wszystkim gospodarczy. Samo podpisanie umowy z największym bankiem świata, przemysłowo-handlowym chińskim i polskim bankiem, który będzie wspierał rozwój projektów infrastrukturalnych, jest to duży sukces. Patrząc na założenia Banku Gospodarstwa Krajowego, a propos wpisania się w projekty rozbudowy infrastruktury kolejowej, drogowej, telekomunikacyjnej, które zaplanował rząd Chin, jest to łakomy kąsek dla polskich inwestorów, więc wizyta może się przełożyć na realne zyski.
W ostatnim dniu swojej wizyty prezydent spotkał się z przewodniczącym chińskiego parlamentu, a także Polakami mieszkającymi w państwie środka. Prezydent wziął także udział w koncercie laureata 17. konkursu Chopinowskiego. Do Polski prezydent powróci jutro. I tą wiadomością kończymy informacje w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.